Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Narzędzi do prowadzenia analizy wymagań, czy też rozpoznania problemu biznesowego w projekcie informatycznym jest wiele. Od takich prostych, nieskomplikowanych i łatwych w użyciu technik nieformalnych, po prawdziwe kombajny, na dodatek certyfikowane, pozwalające nie tylko na przeprowadzenie samej analizy, ale także na jej formalne udokumentowanie. W sumie do wyboru, do koloru. Do tej pory w podcaście przewijał się temat event streamingu, no to akurat narzędzie wykorzystuję dość mocno w takiej mojej codziennej pracy, więc to jakby to było oczywiste. Ale nie jest to jedyna zwinna technika, którą możemy na tym etapie projektu stosować. I dziś rozszerzymy troszeczkę nasz deweloperski toolbox i porozmawiamy o podejściu zaproponowanym we wczesnych latach 2000 przez Daniela Terhorsta-Norta, choć w sumie powinienem prawdopodobnie tutaj powiedzieć po prostu Dana Norta, bo chyba tak go częściej nazywamy na co dzień. I mowa tutaj oczywiście o technice BDD, czyli Behavior Driven Development. Moim gościem jest dzisiaj Michał Michaluk, dla mnie prawdziwy autorytet w tym temacie, ale nie tylko. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Cześć Michał.
Cześć.
W końcu się udało spotkać, bo myśmy się umawiali już na tę rozmowę, kurczę, nawet nie pamiętam kiedy, ale chyba przy ostatniej Twojej wizycie.
Tak, to było dwa miesiące temu, tak mi się wydaje.
W sumie to powiem ci, że powoli przy tym podcaście to trzeba mieć doktorat z kalendarza, bo my nagrywamy tą rozmowę w grudniu. Ona wyjdzie prawdopodobnie na początku lutego.
Okej. Okay.
Chyba w międzyczasie zdąży jeszcze wyjść twoja rozmowa przy Legacy Fighterze. Okay. Miałeś tam okazję być. Także powiem ci, sami nie ogarniam tego kalendarza. Ale najważniejsze, że jesteś. Najważniejsze, że się udało w końcu spotkać. Dzisiaj moim gościem jest Michał Michaluk.
Witam wszystkich.
I będziemy rozmawiać. No właśnie, będziemy rozmawiać o Behavior Driven Development, bo ty, Michał, jesteś tutaj specem w tym temacie. Ale zanim zaczniemy, wiesz co, ja poprosiłem kilku moich znajomych ze świata niedżawowego, okay. żeby powiedzieli, jakie jest pierwsze skojarzenie w ich głowach z hasłem Michał Michaluk.
No, to zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że BDD.
I tutaj mam kątem oka, sobie spojrzę na to, co mi odpisali i usłyszałem następującą listę. Ten od Javy, komando z Botegi, mistrze faktoru, to chyba było po twojej prezentacji w 2019 roku na For Developers, jak miałeś taką prezentację Refactoring Live Session Toward Tactical Domain Driven Design. Ja sobie nawet tą prezentację obejrzałem dzisiaj rano. I faktycznie tam jeden slajd miałeś, potem idę i ciśniemy przez kolejne 45 minut.
Tak, tak. Były jeszcze lepsze instancje tej prezentacji, tylko nie nagrywane, kurczę.
Okej. Okay. No i później standardowo Java, DDD by example, bo dużo ludzi ciebie kojarzy z tym właśnie repozytorium. No i oczywiście BDD. No i dzisiaj temat naszej rozmowy to jest BDD, ale zanim do tego tematu nawiążemy, tak w sumie na rozgrzewkę, żebyśmy, wiesz, weszli tutaj w naszą rozmowę, standardowe pytanie do moich gości, jak to się w ogóle stało, że programujesz?
To się stało na studiach. Wcześniej w ogóle nie myślałem o programowaniu, czy nie wiem, czy wiedziałem w ogóle o programowaniu. Ja studiowałem matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim. I tam po prostu było kilka specjalności do wyboru. Jedną z nich była taka matematyka numeryczna, związana po prostu z komputerami, z programowaniem w MATLABie czy w C++. Taki był podstawowy scope, że tak powiem. Ale na tym samym wydziale była jeszcze informatyka.
Że tam było przy Grunwaldzkim?
Tak, okay. Tak. I jak gdyby tak się trochę skierowałem, więc miałem do wyboru na matematyce skierować się na ekonomię, na nauczanie, bo na teoretyczną matematykę, powiedzmy, byłem za cienki. No a skierowałem się na tą numeryczną. Tam oprócz tej numerycznej matematyki, informatyki była również taka zwykła, klasyczne programowanie. Nie? Gdyby tam też się to pojawiło, spodobało mi się między innymi również w PHP. Tam robiłem jakiś projekt. No i równocześnie jak gdyby na trzecim roku studiów matematycznych pięcioletnich, bo wtedy były to jednolite studia pięcioletnie, na tym trzecim roku zacząłem również informatykę licencjacką i skończyłem równocześnie. Tę informatykę zrobiłem w 2 lata licencjat i wychodziłem jak gdyby równolegle w tym samym roku z magistrem i z licencjatem.
A to już były te czasy, że Instytut Informatyki też tam był na Grunwaldzie?
Tak, tak.
Okay. To już były w tym ładnym, te czasy, nowym budynku.
Tak, dokładnie.
Ja jeszcze byłem w tym starym, brzydkim, no Przesmyckiego, słynny budynek baraczkowy.
No, on się wtedy otworzył, że tak powiem. Nie jestem pewien, czy rok wcześniej, czy dokładnie w tym roku, kiedy ja przyszedłem, ale tam wszystko było świeżutkie, nowiutkie i wszyscy miło wspominali baraczki.
Tak, to kto się przewinął przez informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, to kojarzy słynne baraczki na Przesmyckiego. I zawody w lepieniu bałwana z prowadzącymi zajęcia.
Okej.
Oj, tam słynna jaskinia prowadzących i tak dalej, i tak dalej. To takie legendy Instytutu. No jak to się stało, że dzisiaj jesteś tam, gdzie jesteś? Czym się w ogóle na co dzień zajmujesz? Bo droga, wiesz, od pasjonata matematyki do mistrza refaktoru i tego od Java jest jednak daleka.
Może tak. Nie wiem, czy mówić od aktualnych rzeczy, co się dzieje, czy mówić całą ścieżkę. Może dla ludzi, którzy, nie wiem, są gdzieś na początku ścieżki kariery, może cała ścieżka w skrócie byłaby interesująca. Więc jak gdyby miałem na studiach kontakt i z PHP-em, i z CS, C++, i z Javą na informatyce. I pierwszą pracę, którą miałem już na studiach, to było robienie jakiegoś tam wewnętrznego projektu dla Uniwerku. Drugą pracą również na studiach było programowanie w C++, tam powiedzmy inteligentne budynki, takie tematy dla firmy z Warszawy, jakiegoś startupu. I to jak gdyby zaczęło się od tego C++, tak naprawdę, takie poważne programowanie pierwsze, komercyjne, ale zawsze jak gdyby wierzyłem, że Java Enterprise czy programowanie po prostu takich biznesowych, dużych projektów to jest coś, co na pewno chciałbym spróbować. Więc jak gdyby następny projekt to przeskoczyłem właśnie do Java Enterprise, wręcz Java EE, to były takie czasy, to był 2010 rok gdzieś. No i tak już do tej Javy, że tak powiem, przylgnęłem, wiadomo, Java Enterprise na zmianę ze Springiem, potem Groovy, potem Kotlin, dzisiaj Java 17 i to jak gdyby tak się odbijam od tych JVM-owych do tej pory. I chyba to był dobry przypadek, że tak powiem, że w to wszedłem. Jest dużo pracy, są ciekawe projekty. Nie tylko refaktoringowe, ale również nowe systemy mikroserwisowe. Więc to jest na pewno technologia, która sprawdziła się w mojej karierze. Tak, a od chyba 7 lat, od 2015 współpracuję z Butego. Robiłem szkolenia, czy robię nadal szkolenia z Domain Driven Design głównie, z tematów architektonicznych, z software craftsmanship, troszkę z Javy, takiej po prostu zaawansowanej, no i oczywiście z refaktoringów legacy. No, oprócz tego dla Butegi czy przez Butegę robię również audyty.
No tutaj mamy za oknem niespodziankę. Zdaje się, że jakieś chyba samochody policyjne przejechały. No, zdarza się. Niedaleko to jest komenda, ale jest bardzo bezpiecznie.
Dobre miejsce. Więc jak gdyby audyty systemów, potem realizacja również wniosków z tych audytów, dołączanie do zespołów na kilka miesięcy, żeby wystartować jakiś nowy projekt albo znowu zrefaktoryzować system legacy w jakimś tam konkretnym kierunku odświeżenia technologii, umożliwienia nowych feature'ów biznesowych i tak dalej.
Właśnie, bo ty jesteś kojarzony z takim podejściem, że wiesz, do projektu, nieważne czy nowego, czy takiego istniejącego gdzieś tam z historią, jak lubię nazywać legacy, wchodzisz, wiesz, razem z drzwiami, z framugą, robisz co trzeba szybciutko i gdzieś tam idziesz dalej.
Tak. To na pewno sprawia mi dużo frajdy. Kilka takich projektów robiłem, gdzie wskakujemy na głęboką wodę i robimy robotę. I to się na ogół udawało, albo powiedziałbym, pewnie zawsze się udawało, tylko do pewnego stopnia, wiadomo, w ograniczonym. Czyli tak gdyby systemy legacy, duży system legacy, który był robiony 8 lat, no nie jesteśmy w stanie go zrefaktoryzować do super sexy nowego systemu w przeciągu pół roku, tak? Tylko to będzie trwało, nie wiem, 3 lata, 2 lata, czy coś w tym stylu. I wymaga jak gdyby tam ciągłej pracy wszystkich członków. Bo jeden czy dwóch komandosów z WTG tego nie załatwi. Ale jak gdyby można spokojnie w tym czasie czy wydzielić parę modułów, czy zrobić kilka mikroserwisów przy współpracy, kooperacji z systemem legacy, które będą sobie na produkcji funkcjonować. Wdrożyć przy tej okazji nowy styl pracy zespołów, współpracy z biznesem, bardziej bezpośredniej, tak, dzięki domain-driven design czy BDD.
No właśnie, bo wiesz, tak mówimy sobie o jakby skojarzeniu z twoją osobą, to ja cię gdzieś tak kojarzę, ty jesteś właśnie tak na styku, nie, pomiędzy biznesem, bardzo jakby się odnajdujesz jakby w tej roli, też pozyskiwania informacji, rozmawiania z interesariuszami biznesowymi, no i też komunikacji z zespołem i oczywiście potem implementacji. I co, jak to się stało w ogóle, że do tego twojego, powiedziałbym, ogródka programistycznego, do twojego toolboxa doszła ta technika, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, behavior driven development? Bo tutaj wspomniałeś DDD, wspomniałeś architekturę, a tutaj jeszcze BDD do tego wszystkiego. Jak do tego doszło?
Wiesz, Mariusz, w toku mojej kariery bardzo mi zależało na tym, żeby robić dobry software, robić go dobrze. I to jakoś mnie motywowało do pracy i budowania siebie, tak, do rozwoju w IT. I no, bez dwóch zdań, w pierwszej kolejności postawiłem na software craftsmanship, na wujka Boba, robienie ładnego kodu, potem robienie dobrej architektury, bycie biegłym w topowych technologiach, czy takich na bieżąco, co nie? Jakby to wyprzedzanie tego, co jest mainstreamem. I to ciągle nie wystarczyło, nie? Zawsze wiesz, to było bardzo dużo, ale dalej coś tam kulało gdzieś po drodze, to nie było robione tak dobrze, jakby mogło być. Więc jak gdyby naturalną rzeczą było to, że zacząłem jak gdyby się przesuwać w kolejne obszary, tam gdzie widziałem jakieś możliwości poprawy czy braki organizacyjne, nie mówię, że tylko moje indywidualne. I na pewno jak gdyby koniec końców to, co z tego wyszło, to, że jestem gotów jak gdyby wskoczyć do biznesu, którego nie znam, porozmawiać z nimi, jak gdyby szybko postarać się zrozumieć, co oni mówią, jak oni mówią, co myślą, co ich drive'uje, czego potrzebują tak naprawdę. Na tym poziomie takim biznesowym, żeby oni byli komfortowo w tej rozmowie, dowiedzieć się jak gdyby, co naprawdę jest potrzebne i potem to zakodować w fajny sposób, czy sam, czy z zespołem. Tak, a wręcz później jeszcze kolejne rzeczy to były jakieś tam DevOpsowe, czy wiesz, możliwość postawienia sobie tego jeszcze na cloudzie. To też jak gdyby było kolejną rzeczą, której jak gdyby mi brakowało i to liznałem, ale no, nie oszukujmy się, często pracujemy w zespołach jednak niesamodzielnie.
No, czasy ludzi, orkiestr się już dawno temu skończyły.
Dokładnie i jak gdyby to jest coś, co akurat jest łatwo powierzyć komuś i on to zrobi lepiej niż ja. Co nie? A rozmowy z biznesem? Kurde, nie. I to nie chodzi o moje jakieś super zdolności. Tu chodzi o to, że jeżeli nie masz jednej osoby, która kuma biznes i kuma soft, to nie wyjdzie. Co nie? Takie wierzenie, że dasz to analitykowi i on coś ci wywiedzie od biznesu, jakoś ci to sformułuje i przekaże i ty to zrobisz i to będzie działało dobrze. Kurde, to...
Czyli nie poszedłeś tą taką, wiesz, oczywiście z przymrużeniem oka, żeby nie było, standardową ścieżką, nie po to poszedłem na informatykę, żeby na koniec rozmawiać z ludźmi.
No tak, tak. Po to poszedłem do ludzi...
Żeby tworzyć informatykę.
Bo inaczej to nie działa.
Bo inaczej nie działa. No, piękne słowa. To słuchaj, to czym właściwie jest BDD?
Wiesz co, BDD tak naprawdę jest czynnością, którą robimy po prostu w procesie dostarczania softu, tak? Inkrementalnego dostarczania softu. To nie jest dokument jako specyfikacja, to nie jest dokument, to nie są testy, to nie jest testowanie tak naprawdę, tylko to jest jak gdyby pewna czynność, która może dodatkowo sterować procesem wytwórczym. Tak jak test-driven development może sterować procesem jak gdyby twojej pracy jako deva, tak w konkretnym dniu pracy, jak gdyby siadasz do zadania koderskiego i akurat sobie drive'ujesz się testami. Tak samo na poziomie zespołu skramowego, powiedzmy, jesteś w stanie drive'ować pracę zespołu właśnie przez BDD. Tak? Czyli to jest taki element czynności specyfikacyjne, gdzie nie robi tego jedna osoba, w sensie analityk czy tester mają napisać specki w BDD. Nie, to tak nie działa. Tylko znowu robi to albo zespół, albo no wiadomo, cały zespół tego nie będzie robić. Będzie to robić powiedzmy dwójka, trójka osób. Co nie? I tutaj gdyby kluczem, taką istotą z BDD, na czym to wygrywa inne techniki, czy wygrywa z innymi technikami, to jest tak naprawdę, że bazuje czy wyzwala tak zwaną cognitive diversity, czy wykorzystuje cognitive diversity, czyli różnorodność poznawczą ludzi, którzy występują, uczestniczą jak gdyby w tej czynności. Co nie? To jest dokładnie to samo, tak mi się wydaje, co sprawia, że event storming jest wydajniejszy niż robienie diagramów UML-owych przez analityka, tak? Bo zbierają się ludzie o różnych umiejętnościach, o różnym sposobie myślenia. Jedni myślą o biznesie, co im jest potrzebne, co im zarobi kasę, co im oszczędzi, co zadowoli klientów. Tak? Z drugiej strony są ludzie, którzy chcą napisać dobry kod po prostu. Tak? Nie oszukujmy się. Czy to zarobi, czy to ten, okej, to jest miłe. Nie? Jeżeli ten soft jak gdyby dostarczasz na produkcję i on robi robotę, tak? Ale pewnie wielu z nas, programistów, jest po prostu drive'owany tym, że chcieli sobie zrobić fajny projekt w fajnych technologiach i jak gdyby dobrze się przy tym bawić i dużo się nauczyć. Co nie?
Wiesz, to fajnie o tym event stormingu tak powiedziałeś, bo ja już od pewnego czasu tak postrzegam właśnie event storming, jakie to jest świetne narzędzie do zderzania perspektyw. Jakby przechodzimy z różnymi punktami widzenia, z różnymi też wizjami i różne rzeczy z tego zderzenia się czasami jakby rodzą. Czy to jakby wnioski dla projektu, czy też wnioski takie technologiczne. No to zawsze jest bardzo ciekawe doświadczenie. Podoba mi się to, co powiedziałeś o tym BDD, że to jest proces, tak naprawdę zestaw czynności, które jakby będziemy kolaboratywnie wykonywać jakby w projekcie, bo bardzo często wydaje mi się, że BDD jest postrzegane jako po prostu automatyzacja testów. BDD równa się automatyzacja testów, równa się Gherkin, równa się given when then i od tego jest bardzo nieduży przeskok do takiego używania jakby tych narzędzi, które pozwalają, wiesz, to automatyzować i są kojarzone często właśnie z tym podejściem BDD, do takiej w postaci typu given I am on the page, when I click coś tam, czy w rezultacie no chyba nie jest tym, o co Danowi Nortowi chodziło w tym całym koncepcie.
Tak, sama historia BDD i to, o co chodziło, to faktycznie jest też ciekawe BDD. Jeśli chodzi o te narzędzia i o to, jak wiele osób postrzega BDD czy te narzędzia jako właśnie narzędzie do automatyzacji testów. Kurczę, tutaj problemem tej techniki i tych narzędzi jest to, że one są zbyt elastyczne. One pozwalają po prostu na to. I nawet się sprawdzają w tym do jakiegoś stopnia, co nie? Możesz też w różny sposób pisać same te zdania, te sformułowania. Właśnie na zasadzie klikam w guzik, widzę labelkę i jest fajnie. Tak, a możesz mówić bardziej abstrakcyjnie. User jest zalogowany, kiedy dokonuje zakupu, wystawiona jest faktura, tak? Na tej zasadzie. Czyli na dużo wyższym poziomie abstrakcji. I to jest trochę tak, że tym samym narzędziem jesteś w stanie robić takie testy unitowe jednej metody, jednej klasy, albo jesteś w stanie jak gdyby end-to-end proces biznesowy przetestować. Nie? I to wszystko jak gdyby mieści się w tym narzędziu. Możesz przez front klikać, a możesz naprawdę robić test unitowy jednej klasy. To jak gdyby zależy od ciebie.
Patrząc z mojej perspektywy, to widzę tutaj z jednej strony narzędzia, z drugiej strony proces. No bo o narzędziach jeszcze porozmawiamy, to zobaczmy najpierw, jak wygląda proces. Jakbyś miał dzisiaj zacząć nowy projekt, to jest scenariusz, który chyba bardzo często jakby się wydarza jakby w twoim zawodowym życiorysie i miałbyś możliwość zastosowania właśnie tego narzędzia, behavior driven development, to jakby wyglądał taki optymalny, idealny projekt, czy też sposób prowadzenia tego projektu, właśnie z użyciem tego narzędzia.
Wiesz, jeszcze zanim na to odpowiem, warto być może powiedzieć, że pewnie nie zawsze bym stosował to narzędzie, nie w każdym projekcie. Co nie? Też tak patrząc na moją historię, ja te narzędzia jak gdyby stosowałem bardzo intensywnie już od powiedzmy 2015 roku, a poznałem i stosowałem tak samodzielnie, tak po prostu wprowadzając je sobie do projektu jeszcze tam parę lat wcześniej, ale od tego czasu nie w każdym projekcie je stosuję. Nie? Wiele razy stosowałem, ale nie w każdym. Wiesz, są po prostu pewne czynniki, które sprawiają, że to się dobrze sprawdzi, albo wręcz jest niezbędne. Po prostu. I jak gdyby wiesz, jako konsultant masz na tyle szeroką perspektywę, że no jarasz się tym narzędziem, ale tak naprawdę wiesz, po co ono jest i stosujesz je po prostu tam, gdzie warto. Gdzie to przyniesie rezultat, a nie dlatego, że to jak gdyby z tego cię
nie,
znają
no wiadomo,
w internecie.
Jak... nie? Nie ma, wiesz, złotych młotków i tak dalej, nie? Tutaj no, w moim pytaniu założyłem trochę, że jakby tak, to jest ten kontekst, że chcesz tego narzędzia użyć. No tak samo, wiesz, jak i we streamingu się nie powinno wszędzie parzać za wszelką cenę i za każdą, wiesz, siłę.
Więc wracając do pytania. Wszędzie tam, gdzie jest złożona dziedzina i trudna dziedzina i trzeba ją zgłębić, to jest jak gdyby już jakiś czynnik. Dodatkowo, jeśli jest pewien dystans między biznesem a deweloperami i chcemy go pokonać, chcemy zbliżyć jak gdyby do siebie te dwie grupy, bo na przykład jeżeli zespół deweloperski byłby już na tyle kumaty w biznesie, na tyle nasycony, już osadzony jak gdyby w tym bounded kontekście biznesowym, tam już w zasadzie nie trzeba, tam już jest robota zrobiona, ta komunikacja płynie płynnie i bez narzędzi, tak? Są w stanie nawet na gębę się dogadać i dostarczyć i to zadziała na produkcji. Co nie? Ale tam, gdzie ten flow wiedzy jest utrudniony, zaburzony z historycznych przyczyn, tak? Bo wcześniej mieli speckę analityka biznesowego przerabioną na analizę systemową i potem oni to przerabiali na kod, a nagle teraz chcemy nauczyć ich współpracować bezpośrednio z biznesem, to BDD na przykład może być bardzo dobrym narzędziem. No, w każdym razie, jak możemy to zastosować? Jeżeli mówimy tutaj o agile'owym podejściu, to w tych zadaniach, w których nie wszystko jest jasne, tak, czy jeśli masz dodać, wyświetlić labelkę na ekranie, którą masz już w bazie, to ja nic nie specyfikuję, BDD. Tak? Ale jeżeli jest to, powiedzmy, nie wiem, jakiś proces biznesowy złożony, w którym gra kilku aktorów, i jest trochę ifologii, tak, matematyki czy fizyki w tym procesie, to już na gębę się nie dogadamy. Co nie, musimy sobie coś spisać. Tak? I na przykład event storming jest doskonałym narzędziem, żeby uwypuklić, jak gdyby, gdzie jest soft w tym procesie, patrząc na niego całościowo, nic nie wiedząc na początku, odkrywając go całościowo, widzieć, jacy aktorzy w tym uczestniczą i gdzie jest soft. I gdzie my coś mamy tam zrobić? I gdzie w tym całym procesie biznesowym w softie jest coś trudnego, a gdzie jest coś prostego? Co nie? Do tego idealne narzędzie jest event storming. I tam, gdzie jest coś głębokiego, trudnego, albo znowu jest dużo różnych scenariuszy zawiłych, że ktoś coś z tych aktorów wykona w innej kolejności, wykona inaczej, nie wykona i przez to się buduje złożoność, czyli albo mamy złożoność taką kombinatoryczną całego przypadków całego procesu, albo złożoność taką głęboką gdzieś w jakichś kawałkach. W tych przypadkach jak gdyby warto suplementować ten event storming i jeszcze behavioral driven development.
Łączysz to na jednej sesji?
Tak, zdarza mi się. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takich mniejszych sesjach, gdzie to nie jest ten pierwszy event storming big picture, gdzie jest, prawda, tam 20 ludzi czy więcej i odkrywamy tam pół firmy, jak działa. Jeżeli drugiej sesji już spotykamy się nad jakimś konkretnym procesem biznesowym, wykleimy go sobie karteczkami na poziomie, powiedzmy, proces level, może z jakimiś tam elementami jeszcze design level i mamy czas, to ja bym był mega zadowolony, jakbyśmy wyszli stąd jeszcze z tam takimi pięcioma najważniejszymi scenariuszami, które zarabiają, tak, czy które są takie pozytywne i jakieś przykłady scenariuszy, które są negatywne. Czyli po sesji takiej właśnie proces level design level, jeżeli jest parę scenariuszy. Minimum opcja dla mnie to jest jeden scenariusz taki pozytywny, najdłuższy, end-to-end, rozpisany na given when then, tak dokładnie, a pozostałe wymienione jak gdyby z tytułów plus jakieś tam powiedzmy omówione kluczowe różnice między tym referencyjnym scenariuszem pozytywnym, a tymi takimi alternatywnymi. Także nie musimy mieć tego spisanego, tych wszystkich scenariuszy, ale żebyśmy byli świadomi. Co nie? Bo to tak naprawdę jest kolejne narzędzie, jak event storming, do budowania świadomości w zespole, wspólnej świadomości. No tak, co nie?
Czy w tym przypadku, o którym wspominasz, to tak naprawdę użycie tego podejścia sprowadzałoby się do podsumowania, jeżeli mogę tak powiedzieć?
Notatek ze spotkania.
Okej, okay. Właśnie.
Tak, można powiedzieć, że to są notatki ze spotkania, które możemy sobie od razu zaimplementować.
Mhm. Bo one są dosyć mocno ustrukturyzowane. Bo sesja stormingowania, jak twoja, ale moje czasami to są dosyć chaotyczne, jeżeli chodzi o te boardy i czasami trzeba to jakoś syntezować. I tutaj...
Tak, i teraz wiesz, to też jak gdyby robiąc te sesje, a potem kodując jeszcze to, co na tych sesjach się pojawia, to jak gdyby no ja tego doświadczyłem, tak, że na sesji dogadaliśmy się, wszyscy mają obraz tego, co jest do zrobienia, wszyscy są przekonani, że wiedzą dokładnie, co trzeba zrobić. Jesteśmy, wiesz, dumni z siebie, że tę sesję przeżyliśmy i są efekty. Tak, ale potem siadasz do kompa, gdzieś tam widzisz jakąś notyfikację, ktoś się zaczepi, pójdziesz na kawkę, piłkarzyki czy cokolwiek. I w momencie, kiedy siadasz do pisania tej klasy, nie, nagle, kurde, nie pamiętasz. Tak, albo się zastanawiasz, patrzysz na te karteczki i mówisz, kurde, jak to było. No, no i wiesz, i może ci się uda spisać scenariusz testowy w tym momencie i może nawet będzie dobry i spoko i sobie TDD tam dalej to dokończysz, co nie? Ale w momencie, kiedy masz te scenariusze, nie wszystkie, co nie? To parę głównych, od których zaczniesz po prostu spisane, siadasz do kompa i możesz, wiesz, już nic nie pamiętać z tego wszystkiego. Po prostu zaczynasz od tych scenariuszy i tam dalej już wszystko ci się przy jak gdyby ułoży w głowie, przywoła się z pamięci, jak gdyby, czy do pamięci w tym momencie, kiedy trzeba. Co nie?
Ale tutaj połączyłeś te techniki event storming i BDD. Natomiast jeżeli ja dobrze pamiętam, Dan Nord, 2006 rok, te jego pierwsze wystąpienia i artykuły o podejściu Behavior Driven Development, wtedy nawet prawdopodobnie Alberto nawet nie myślał o event stormingu. Pytanie jest takie, jak to zrobić bez event stormingu?
Znaczy wiesz... Pytanie, czy trzeba w dzisiejszych czasach, co nie? Jedna podstawowa technika na przykład w BDD, która bardzo poprawia jakość użycia tego i skutki użycia tego, to jest na przykład pisanie dwóch różnych scenariuszy na różnych poziomach biznesu. Nie na poziomie GUI i backend, tylko na poziomie, że kluczowe decyzje i kluczowe kalkulacje, na przykład biznesowe, taką matematykę czy ifologię, robisz w specce na 50 różnych przypadków jako test unitowy, tak? A w osobnym pliku piszesz sobie scenariusze takiego procesu biznesowego od A do Z, które być może korzystają gdzieś w którymś kroku z tych kluczowych decyzji czy kalkulacji, co nie? I to jest coś, co jak gdyby ja stosuję zawsze, bo to bardzo pomaga. I wiesz, i na karteczkach z event stormingu widzisz to, bo to są po prostu te policy, czy po prostu kluczowe decyzje, czy kalkulacje, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali. Widzisz, gdzie są wywoływane, widzisz, co jest potrzebne na wejściu, jaki jest efekt tej kalkulacji i gdzie dalej te dane jak gdyby wędrują, te efekty wyliczenia. Ja to już mam na tyle połączone ze sobą te techniki, że nawet jak nie robię tych karteczek, to ja i tak jak gdyby te karteczki mam w głowie. Jak gdyby. No to wiesz, to jak gdyby jak parę razy zrobisz karteczki, potem scenariusze, potem kod, a innym razem zabawisz się w przeciwną stronę, masz kod legacy, spróbujesz sobie spisać jakieś scenariusze, co on robi, a potem zrobić karteczki, jakbyś to zrobił w modelu idealnym, do którego refaktoryzujesz. Jak to zrobisz w dwie strony, to potem te trzy reprezentacje już u ciebie w głowie, to jak gdyby, wiesz, nie? To jak gdyby to jest to samo. To jak gdyby nie ma już trzech reprezentacji, jest tylko jeden. Tylko jedna reprezentacja bardziej wzbogacona, co nie? Więc jak gdyby ciężko jest i nie czuję potrzeby, żeby mówić o tym, jak to się robi bez karteczki.
Pytanie było trochę podchwytliwe, wiesz co, bo ja często na szkoleniach właśnie mówię z event stormingu, że To jest tylko technika. To jest tylko technika. Nie spotykamy się po to, żeby robić event storming, spotykamy się po to, żeby rozwiązać problem. Jeżeli rozwiązanie problemu wymaga użycia innego narzędzia, na przykład wsparcia się na przykład tym, o czym opowiadasz, to należy to zrobić. Jeżeli się okazało, że nie wiem, event storming nie działa, no to jeżeli spotkaliśmy się po to, żeby zrobić event storming, a on nie działa, no to jesteśmy w punkcie takim, powiedziałbym, średnio dla nas przyjemnym.
Tak, i ja miałem taką sytuację. Jakiś soft, który kalkuluje transformatory energetyczne, takie duże, nie? Takie, co w budynku są, czy na statku, czy gdzieś tam. I jak gdyby jest dużo zmiennych, jak taki transformator może być zaprojektowany, i jest ekstremalnie skomplikowany algorytm, jak na parametrach, jakie oczekujesz od tego transformatora, jak gdyby wypluć jego optymalną budowę, konstrukcję. Nie? No wiesz, no to na karteczkach niestety, ale wychodzi ci chcę transformator i wynik mam transformator. Nie? Oczywiście można wejść sobie w głąb tego algorytmu i spróbować jak gdyby każdy etap kalkulacji, czy nie, bo tam gdzieś jest na podstawie bazowych parametrów podejmujesz decyzję, którą ścieżką optymalizacji pójdziesz, potem każdą z tych ścieżek, no, to możesz rozpisać sobie na karteczki. Nie do końca taki event storming, jaki by sobie Alberto wymarzył, ale jak gdyby może zwizualizowanie tego pomóc. No ale równie dobrze można zrobić schemat blokowy albo spisać scenariusze. Nie? I tak naprawdę to wszystko jest potrzebne, żeby skumać, jak to się tam liczy i to zakodzić na nowo, bo było zakodzone w Excelu, Visual Basic.
A domena, o której powiadasz, bo też miałem kiedyś okazję jej dotknąć, jest bardzo ciekawa, bo tam, nie wiem czy wiesz, ale tam występuje domenowy koncept hotspotu, który jeżeli na sesji event streamingowej ten problem byś analizował i miałbyś hotspoty, dookoła hotspotów, to nagle można się pogubić, o czym właściwie rozmawiamy. A, ale to taka uwaga na boku dla osób znających tą tematykę.
Inna uwaga na boku, miałem gdzieś domenę, która była dookoła robienia testów ludziom, tak? Takich testów 360, czy różnych testów takich przez psychologów określonych. Też się ciężko programowało. Jak każda klasa ma w nazwie test.
Kto musi wziąć udział? Kto powinien wziąć udział w takim spotkaniu? Abyśmy wyszli z tym, z czym chcemy wyjść.
Cognitive diversity, tak? Czyli chcielibyśmy mieć kogoś, kto jest skoncentrowany na rezultatach, kto kuma, jak ten biznes działa, czy jakie minimum jest niezbędne, żeby to biznesowo był użyteczny kawałek softu, co nie? Ktoś taki. Czyli powiedzmy być może product owner, być może jakiś z wewnętrznych użytkowników tego oprogramowania, to w różnych organizacjach może być różnie, może analityk, jeżeli mamy takowych. Więc tutaj ktoś świadomy biznesowo, to na pewno ktoś, kto będzie to potem kodził. Tak naprawdę to jest istotne i ta osoba może nawet niedużo mieć wkładu w taką sesję, ale to ona powinna wynieść z tej sesji jak najwięcej, a no to pewnie wie, że jak gdyby spisane, cokolwiek spisane, im tego jest więcej,
tym lepiej.
Tym lepiej, ale tym trudniej to potem zrozumieć, jeżeli nie byłeś na sesji, a masz to po prostu spisane. Tak? Jeżeli byłeś na sesji, ułożyłeś to sobie w głowie i masz z tego notatki, to wtedy jak gdyby jest super łatwo pójść krok dalej do kodowania. Jeżeli cię nie było na tej sesji, dostajesz karteczki, nic z tego nie skumasz. Nie było cię na sesji, dostajesz scenariusze, coś zrozumiesz, ale też znowu poziom interpretacji, zwłaszcza jak tam jest język taki biznesowy, którego nie znasz, to wiesz. Test ostatecznie musi się gdzieś tam sprowadzać do bazy danych, tak, czy do obiektu, który reprezentuje informacje z bazy danych, do obiektu, który reprezentuje informacje przychodzące na wejściu, do obiektu, który reprezentuje informacje na wyjściu. Do tego poziomu musi gdzieś się to koniec końców sprowadzić przy implementacji. W momencie, kiedy ktoś dostaje tylko biznesowy opis, to jak gdyby ciężko jest to sobie jeszcze połączyć, wyobrazić.
Nie? Czyli co, wyjdę z takim zestawem przykładów, które pozwolą mi to zrozumieć, ten problem, który analizujemy, z jakimś opisanym takim językiem biznesowym?
Ja bym powiedział, że wychodzisz z tej sesji jako osoba, która już zrozumiała dużo podczas tej sesji, dzięki spisaniu tego, omówieniu sobie tych scenariuszy. I masz to spisane jako przykłady zachowań systemu lub jakiejś pojedynczej jego części. jak ma to się zachowywać, żebyś mógł sobie od razu to przepisać na testy automatyczne.
No właśnie chciałem się zapytać, co się dalej z tą notatką dzieje po tym spotkaniu.
No kierunki
umiera
są
w czeluściach Excela, czy tam Google Sheeta?
Ja spisuję to sobie od razu w IntelliJ-u, bo tam jak gdyby masz po prostu pliki, które ci to kolorują troszkę i tak dalej, podpowiadają. Więc ja już od razu to sobie spisuję jako feature file'a. I mam to tam gdzieś zakomitowane już do kodu, nawet jeżeli to jest jeszcze martwy test, ona po prostu tam się jak pending markują, czyli nie ignore, tylko pending, jeszcze są w oczekiwaniu. Oczywiście mogą być na jakimś branchu, mogą być jak gdyby, no jakoś tam sobie zespołowo trzeba to po prostu ogarnąć. No i jak gdyby kierunki są dwa, albo z tego po prostu spisujesz sobie testy unitowe w JUnicie, czy tam w jakimś innym NUnicie, odpowiednim dla twojego języka, dla twojej technologii. Albo jak gdyby zgodzimy się na to narzędzie, jak na przykład Cucumber, czy dowolne inne, i jak gdyby kontynuujemy pracę już z tym narzędziem. Więc jak gdyby tutaj istotną kwestią, czy faktycznie korzystamy z narzędzi do BDD, oprócz tych czynności, o których mówiliśmy do tej pory, to jest jeszcze dla mnie taki czynnik decydujący, czy jest feedback z powrotem od dewelopera, który to implementuje, do biznesu, bo on znalazł jeszcze jeden scenariusz, który jego zdaniem na pewno się wydarzy na produkcji, na pewno rozwali wszystko i on musi być zaimplementowany, co nie, znasz to? I idzie do biznesu, mówi, że musimy na pewno się skupić na tym przypadku, tak? A biznes znowu twierdzi, że to się nigdy nie wydarzy, jak się wydarzy, to jakoś wezmą to na klatę, co nie? Jak gdyby jest różnica tych perspektyw. I w momencie, kiedy pracujemy w BDD od początku do końca z tymi narzędziami, jak Cucumber czy inne, to deweloper implementujący jest w stanie sobie dopisać kolejne scenariusze, jeszcze zanim je zaimplementuje na przykład, może je po prostu spisać. Tak jak, wiesz, zaczynasz TDD od jednego, dwóch scenariuszy, a na końcu masz 30. Tak samo tutaj, zaczynamy od tych 5 scenariuszy, które z biznesem uzgodniliśmy, a na końcu będziemy mieli 50 na przykład, tak? Ale jestem w stanie znowu potem wrócić do tych osób biznesowych, z którymi do tej pory rozmawiałem o tych scenariuszach, i znowu omówić sobie z nimi, czy to jest potrzebne, czy ja dobrze to rozumiem, czy może mam jakieś priorytety, możemy to te parę scenariuszy odłożyć na przyszłe sprinty i rozumiemy konsekwencje, tak, że tam po prostu będzie od czasu do czasu leciała 500 albo coś tam i akceptujemy to. No bo nie oszukujmy się, na żadnym spotkaniu, sesji, nieważne jak wyrafinowane karteczki czy forma notatek by była, nie odkryjesz wszystkiego pełnej złożoności, a kod nie wybacza, tak? On kiedyś to, że tak powiem, wskaże, albo kumaty deweloper to dostrzeże kodując, albo zobaczymy to na produkcji, nie? Tak czy siak, gdzieś kiedyś w końcu, być może ze strony deweloperskiej, będzie pytanie do biznesu, co z tym robimy. Tak. Tutaj jeżeli ten dev rozmawiał z biznesem, potem koduje w tych scenariuszach, dopisuje sobie nowe scenariusze, jest naturalne, że może wysłać nawet mailem 5 nowych scenariuszy, zdzwonić się z tymi ludźmi biznesowymi czy z jedną osobą biznesową, przeczytać mu to, omówić sobie, o co chodzi, jak on to widzi, czy to implementujemy, czy to odkładamy na później, czy w ogóle był błędny scenariusz, to się jak gdyby nie wydarzy według biznesu. No więc to jak gdyby jest fajny flow i to w miarę działa, ale oczywiście to zależy od tego, jak blisko współpracujesz z biznesem, czy masz z kim rozmawiać, czy twoje dewy chcą się uczyć tego biznesu, co nie? Bo to też jest inwestycja pewna ze strony człowieka, ale to jest ogólnie temat jak w DDD, tak? Czy chcemy budować bounded context i mieć wspólny język, czy nie chcemy?
Tak, szukam takiego podsumowania dla osób, które nigdy się z tym podejściem nie spotkały. I teraz, wiesz, po tej rozmowie być może będę miał jakiś taki punkt startowy, bo to, co na razie dałoby się z tego zrozumieć, to okej, spotykamy się z osobami, które mają tą wiedzę biznesową, mają różne perspektywy, techniczną, nietechniczną, być może jakiegoś testera, analityka też zaprosimy. Osoby, które są zaznajomione z tym biznesem, specyfikujemy zachowania systemu, używając na przykład tej notacji Gherkina, spisując jakby scenariusze użycia naszej funkcjonalności. I jeżeli dobrze cię zrozumiałem, to teraz będziemy automatyzować wykonanie tych scenariuszy za pomocą na przykład implementacji. z użyciem jakichś zewnętrznych narzędzi, czy Behave'a, Cucumbera, czy kilku innych, jesteśmy w stanie teraz jakby te scenariusze wykorzystać, które wypracowaliśmy wspólnie, wykorzystać do tego, żeby udowodnić na przykład, że nasz soft działa, jak jest od niego oczekiwane.
Tak. No i tak jak w testach unitowych, to udowodnianie jest na bieżąco z implementacją. Nie? To nie jest takie testy w klasycznym waterfallu, gdzie na końcu jakiś zespół testerski, powiedzmy, certyfikuje ten soft, żeby wszedł na produkcję. To są takie testy, które w każdego dnia czy w każdym sprincie pokazują nam, czy te scenariusze biznesowe działają. Więc jest możliwość, jak gdyby też takiego teoretyczna możliwość monitorowania postępu, gdzie jesteśmy, jak gdyby w tym softie. Co nie? No. Jedno z ciekawych zastosowań, takich dużych zastosowań BDD, jakie robiłem, i to było 2015-2017 rok, to w branży finansowej, w bankowości inwestycyjnej, czyli w bardzo trudnej dziedzinie, niezrozumiałej dla zwykłych śmiertelników, że tak powiem, nie pracujących w bankach inwestycyjnych. To też jest zupełnie inna bankowość niż taka klasyczna. Tam pracowaliśmy nad systemem, który wspiera traderów w negocjacjach elektronicznych na różnych rynkach finansowych, i te negocjacje, tak powiedzmy, ja chcę kupić od ciebie jakiś produkt finansowy, powiedzmy akcje, żeby było najłatwiej, akcje jakiejś tam spółki, ty mi przedstawiasz cenę, ja przebijam, że chcę taniej, ty mówisz, że nie, i kończymy negocjacje albo dogadujemy się. Wyzwanie w tym projekcie było takie, że rynków finansowych jest kilka, powiedzmy cztery wiodące, a tak naprawdę tam ostatecznie było zaimplementowanych albo 8, albo 13, już nie pamiętam. No i każdy z nich ma kilka form negocjacji takiej. Ona wychodzi od jednej albo od drugiej strony i tak dalej. I ostatecznie pisaliśmy te scenariusze na bieżąco, implementując poszczególne flowy dla poszczególnych rynków. I oczywiście bazowaliśmy na tym, co biznes wie, ale też w dużej mierze musieliśmy bazować na tym, jak rynek to robi tak naprawdę. Co nie? Bo to, co teoria, to jest jedno, a rynek finansowy, jego API, jego błędy, jego tam obejścia do API, to jest drugie. Tak naprawdę odkrywaliśmy tak naprawdę ten flow negocjacji wraz z rozwojem softu. Po prostu już mieliśmy pierwsze kroki tej negocjacji w specce spisane, potem wyklikowaliśmy na rynku kolejne kroki, dopisywaliśmy do specki i tak dalej, więc to była taka śmieszna praca zarówno z biznesem, jak i z rynkiem finansowym. Na koniec mieliśmy kiedy ja wychodziłem z tego projektu po 2,5 roku, mieliśmy 2000 scenariuszy w BDD w Cucumberze. I to robiło tam robotę. To nie były testy klikane przez GUI, to były testy backendu, więc były szybkie. Te 2000 testów, one działały w bardzo akceptowalnym czasie. I bardzo śmieszną rzecz mi ludzie biznesowi powiedzieli na koniec, gdzieś tam, kiedy to już było bardzo rozwinięte i jak gdyby już przynosiło im korzyści, zyski i tak dalej. Oni powiedzieli, że być może najważniejszą rzeczą, jaką zrobiliśmy przez ten okres, to nie jest to, że zrobiliście bardzo fajny software i on dobrze działa i robi robotę, tylko to, że mamy te specki. Ja powiem szczerze, byłem urażony troszkę wtedy, bo z software byłem bardziej dumny niż ze specki.
A co było powodem?
Powodem było to, że oni powiedzieli: Michał, za 5 czy 10 lat przyjdzie jakiś nowy cwaniak, tak jak ty, i powie im, że cały ten soft jest do wyrzucenia, bo jest stary albo coś tam. A oni wtedy dadzą mu te specki i powiedzą: dobra, to zrób nowy. A tutaj masz informację, jak on ma działać. I to było dla mnie dosyć zaskakujące, ale no ciekawe. Tak, to było ciekawe doświadczenie. Na pewno tam to zadziałało. Też ciekawą formą odkrywania nowych scenariuszy w tym projekcie było to, co się po prostu wydarzyło na produkcji. Mogliśmy łatwo przechwycić message, jakie rynek nam wysłał, i na tej podstawie opisać kolejny scenariusz na speckach i odtworzyć go sobie niejako. I też tak przyrastały nam te scenariusze w ten sposób i też łatwo było zreprodukować pewne bugi, jakie tak naprawdę się zdarzyły na produkcji.
Ten proces, który teraz właśnie opisałeś, on mi się bardzo spina z tym, że BDD jest często właśnie traktowane jako takie trzy odrębne etapy, które jakby po sobie następują, czyli to takie discovery, w którym określasz wymagania biznesowe. No właśnie na przykład na spotkaniu tych wszystkich zainteresowanych osób. To spotkanie, zdaje się, kiedyś było nazywane spotkaniem trzech amigos. Ale tutaj myślę, że tych amigos już w projekcie jest troszeczkę więcej. Ty nawet wiesz, tutaj wspomniałeś jeszcze tego analityka. Następnie jest ten etap formulation, gdzie następuje to spisanie tej notatki, o którym powiedziałeś, tak? Czyli dokumentowanie określonych wymagań w postaci tych scenariuszy. I na końcu to automation, czyli implementacja tych środków testowych. I to, co powiedziałeś, pokazuje, że z punktu widzenia tych osób odpowiedzialnych za biznes, te dwa pierwsze etapy były tak naprawdę najważniejsze. Pozwoliło im to, z tego co zrozumiałem, zebrać tą wiedzę, bo być może gdzieś tam nie była odpowiednio udokumentowana, co pozwoli wymieniać tą warstwę rozwiązania technicznego, zachowując te całe zachowania, które zostały przez ten system jakby zakontraktowane.
Tak, i tutaj znowu, jak spojrzymy sobie tak ze strony DDD, na tą dziedzinę, to była bardzo skomplikowana dziedzina, która była właśnie nieodkryta do pewnego poziomu również przez biznes. Oni oczywiście umieli handlować tymi negocjacjami na narzędziach dostarczanych przez te rynki finansowe, bo tam również możesz ich narzędziami handlować, ale w momencie, kiedy mieli zaimplementować swoje własne narzędzie, które pozwala w jednym okienku, w jednym narzędziu handlować na 10 rynkach finansowych, nagle biznes klękał przy tym. Oni po prostu nie znali tego poziomu detalu, tego poziomu złożoności. No my jako programiści, jako inżynierowie byliśmy w stanie krok po kroku dociec do tego, pracując po prostu z tym rynkiem, widząc, jakie message tam są przesyłane. Ale dla nich to było nienamacalne zupełnie. Oni dalej nic się z tego nie nauczyli, że tak powiem. W momencie, kiedy w specki wpisaliśmy tak naprawdę biznesowy flow, co się dzieje, i w tych speckach było powiedziane, że klient na przykład kontruje i było potem w parametrze nazwa message'a, który rynek finansowy nam wysyła, tak? Tam było na przykład tam kontra z przebiciem, coś tam. I drugi plik mieliśmy, gdzie były JSON-y, w których były te message'e. Tak? Biznes był w stanie sobie, taki ten bardziej techniczny biznes, jak gdyby zobaczyć flow biznesowy, zobaczyć, co rynek wysyłał na przykład nam do tej pory. Tak, i negocjować z rynkiem, że w nowej wersji systemu oni coś tam, wiesz, wysyłają innego i po co i tak dalej. Nie? I jak gdyby są w stanie przekazać właśnie zespołowi deweloperskiemu już tą wiedzę wzbogaconą, która wykracza poza ich jak gdyby kompetencje. Co nie? Więc to, jak gdyby to był duży bonus dla nich, że my jak gdyby mieliśmy flow biznesowy, ale pod spodem był jeszcze drugi plik dołączany, który tak naprawdę operował na realnych message'ach z rynku. I to dzięki temu też dużo było pod testami. Nie? Te 2000 testów tak naprawdę testowały bardzo dużo wycinek tego systemu. Nie testowały frontu, ale backendowo bardzo dużo. Bez integracji z innymi systemami, ale było dużo tego.
Czyli do takich korzyści stosowania tego podejścia też należy doliczyć tak naprawdę też rozprzestrzenianie wiedzy pomiędzy wszystkimi stronami, bo wiadomo, że na końcu osoby odpowiedzialne za implementację muszą mieć tą wiedzę, co ten system robi, jak robi i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj pokazujesz, że nawet biznes się jeszcze o sobie też dużo, dużo dowiedział i dużo nauczył.
Tak, no i to chyba często tak jest przy złożonych dziedzinach, tak? Nawet jeżeli ludzie pracują w tej organizacji całe życie, to mają jakiś tam swój wycinek, tak? I tego, co robią inne działy, to jak gdyby wiedzą tyle, ile muszą wiedzieć, tak? A w momencie, kiedy zobaczą specki z jednego, z drugiego miejsca albo uczestniczą na sesji brainstormingowej z jednego i z drugiego miejsca, no to wtedy dla nich to też jest jakaś nowość, jakieś odkrycie, czegoś się nauczyli. No i tak samo wiadomo, no są ludzie bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni po stronie biznesu, dla których taka sesja będzie powtórzeniem tego, co doskonale wiedzą, a dla innych będzie to, wiesz, w końcu zrozumieli, jak gdyby, dlaczego tak jest, czy skąd to się bierze, czemu on musi to tak wypełniać, czy tak to robić, bo to ma tam i tam konsekwencje. I tak samo w zespole deweloperskim. Wiadomo, że zespół musi zrozumieć prawidłowo, co ten software ma robić, żeby go dostarczyć, tak? Inaczej to nie zadziała. Ale znowu pojedynczy członek może nie rozumieć co dzieje się w innym obszarze, do którego tam akurat nie siadał. Czy znowu nowy członek zespołu, który dołącza. Dla niego to wszystko jest nowe. No i nie oszukujmy się, zarzucanie go 2000 specek też mu dużo nie da. Nie? Ale jeżeli zrobisz mu nowej osobie sesję event stormingową, taką wiesz, jeden na jeden, albo masz już obrazek zrobiony i tylko opowiesz palcem po mapie, że tak powiem, co tam się dzieje, a potem mu pokażesz 4-5 specek, które jak gdyby opowiedziałeś mu palcem po mapie i on sobie wejdzie w te specki, odpali je krok po kroku na debugu i będzie się wklikiwał przez, wiesz, całą tą architekturę tego systemu, wejdzie sobie w głąb, jak to, wiesz, jak przyjdzie message z rynku finansowego, którędy on biegnie przez ten system. Tak, jak wejdzie klik ze strony użytkownika, tradera, to którędy on biegnie przez ten system, co nie? Gdzie są te kluczowe obiekty, w których te informacje się gromadzą, gdzie są te kluczowe obiekty, w których są jakieś decyzje biznesowe i tak dalej, jest w stanie się do tego nawigować w sposób naturalny dla dewelopera, czyli po prostu na debugu. Ja nie używam debugu, ale, ale znam tą funkcję i wiem, że ludzie lubią.
A mi się teraz tak skojarzyło, bo zdarzało mi się na tej pory w niektórych szkoleniach pokazywać właśnie ten taki open source'owy system napisany nie w Javie, ale w PHP. Chodzi mi tutaj o Siliusa. I w Siliusie jest taki bardzo właśnie rozbudowany moduł testów oparty, wiesz, o Gherkina, o Bihata, bo to jest narzędzie, które jest wykorzystywane głównie w ekosystemie PHP-owym. I tam faktycznie wykorzystuje to tak właśnie, żeby pokazać, że nawet nie znając tego softu, ale czytając specyfikacje, jakby czytając te scenariusze, gdzie wiesz, po prostu zaglądasz do poszczególnych plików, gdzie w tej notacji Gherkina, given when then, masz opisane biznesowo, co się dzieje, a później możesz do tego znaleźć sobie odpowiednią implementację testu na odpowiedniej wysokości, bo akurat w tym narzędziu do części scenariuszy masz testy UI-owe, które będą wykorzystywały na przykład Selenium pod spodem i te kroki, które opisujesz w tym scenariuszu będą, wiesz, klikane przez jakiś tam driver, czy też przejrzysz sobie implementację testów tak naprawdę na domenie, to momentalnie jesteś w stanie dowiedzieć się, jak ten soft działa. I często z ciekawości robiłem takie ćwiczonko, że dawałem zespołowi na przykład 3 minuty na rozpoznanie, jak to działa, i na odpowiedź, oczywiście przy założeniu, że nikt nie zna tego kodu. No i faktycznie to, że jesteś w stanie zobaczyć, że ta konkretna linijka z tego scenariusza biznesowego mapuje się na to, na to, na to, na to, wiesz, z tym bagerem, czy nawet bez tego debagera, zobacząc, jak aplikacja to fizycznie wykona, to rozprzestrzenianie się tej wiedzy i pozyskiwanie przez deweloperów informacji, jak właściwie ten system działa, tak naprawdę, realnie, no jest po prostu porażające. Więc przy takim szybkim wchodzeniu do projektu, no to jest to dosyć gra, że tak powiem, warta świeczki.
Robi robotę, ale też musimy być uczciwi i wiesz, no gdybyś wskazał nowemu gościowi 5 najważniejszych testów unitowych, zwłaszcza gdyby one były takie, wiesz, przez proces przechodziły, nie były unitowe, tylko jak gdyby przy wykorzystaniu tych narzędzi unitowych, a testują tak naprawdę cały proces.
Efekt będzie podobny.
To też by przez to przeszedł, co nie? Miałby jedynie trudniej albo łatwiej. Trudniej, bo ciężko by mu było tą warstwę biznesowych abstrakcji wyłapać i języka. Być może to jest super w kodzie opisane i w teście i to też można ładnie na poziomie testów unitowych w języku biznesowym zrobić, ale na pewno w BDD ta warstwa języka biznesowego i tej abstrakcji biznesowej no jest wprost podana. Nie musisz tego jak gdyby doszukiwać się w nazwach klas czy metod, tylko po prostu jest tam zdania, powiedzmy, powinny być biznesowo napisane. Ale z drugiej strony, wiesz, nie każdy dev tego szuka, czy potrzebuje, czy ma naturalny odruch do tego, żeby to zrozumieć. On, wiesz, chce być może znaleźć to miejsce, w którym trzeba dopisać kolejnego ifa. Tak. Więc najlepiej, jak to jest klasa serwis, który robi wszystko, to już wie, że w tej klasie. Tak? Teraz tylko trzeba znaleźć odpowiednią linijkę. Więc jak wszystko, co nie? Nawet, wiesz, programowanie obiektowe, gdzie masz dużo małych, fajnych klas i to się wszystko łatwo testuje, też nie wszystkim się ładnie z tym pracuje, bo nie masz jednego skryptu, który możesz przeczytać z góry na dół, co nie? Tutaj podobnie, masz skrypt biznesowy, z którego nic nie kumasz, nie interesuje cię to, chciałbyś wskoczyć w końcu do kodu, gdzie to się wykonuje, co nie? Więc tutaj to też, jak gdyby, trzeba tych ludzi nakierować na to, że warto to zrozumieć, trochę być może zarazić DDD, i wtedy na pewno taka nowa osoba już sobie w to w to się wdroży i w to wejdzie. I ten kod z tymi testami będzie na pewno dużo bardziej przystępny.
Byłem też zainteresowany, wiesz, tym, co powiedziałeś odnośnie tego języka. Na ile to podejście sterowane tymi zachowaniami systemu, mapowaniem scenariuszy pomoże mi poodkrywać na przykład bounded konteksty? Bo pozwoli mi to odkryć być może część języka, którym się posługujemy i go bardzo mocno sprecyzować.
Na pewno jest duża łatwość wyrazu, tak, językowego, takiego, w język biznesowy jesteś w stanie tam wpisać po prostu wprost. I to nie tylko pojedyncze słowa, no bo nie oszukujmy się, w Javie będziesz miał przede wszystkim, czy tam w języku programowania będziesz miał rzeczowniki, to jest to, na co każdy patrzy, w pierwszej kolejności nazwy klas, czy parametrów, a potem czasowniki w nazwach metod, tak? Ale to nie są prawidłowe sformułowania takie w języku biznesowym, naturalnym dla nich. Nie? Tutaj w BDD przede wszystkim tu masz łatwość wyrazu tego, tych całych zwrotów, tego jak oni naprawdę by to powiedzieli. Więc to jest jedno, co masz łatwiej wyrażać to, co o języku się nauczyłeś w tych speckach. No i łatwiej jest z tego się uczyć, tych wyrażeń tego języka biznesowego. Ale czy akurat to pomaga w znalezieniu bounded kontekstów? Mi się wydaje, że bardziej mi przynajmniej wizualizacja i karteczki. Ja bardziej bounded kontekstów szukam na poziomie event stormingu, choć być może jakieś ukryte bounded konteksty, które napotkasz akurat na etapie specyfikacji, może to się pojawić, tak, że nagle, że jesteś w stanie na pewno, wiesz, w języku tym biznesowym, w którym jesteś, wyrazić na pewnym poziomie takim ogólności, jak ma działać proces biznesowy, ale w momencie, jak wchodzisz w szczegóły, już ci się pojawiają zupełnie nowe pojęcia, które opisują bardziej, jak to działa, nie? Ten poziom niżej i może jesteś w stanie dojść do wniosku, że to powinno być jako osobny bounded context, który ogarnia po prostu ten problem, a jest tylko wykorzystywany w procesie. No, więc to jest chyba moja odpowiedź na to. Nie jest to takie genialne narzędzie do bounded contextów, tak mi się wydaje przynajmniej.
Ale tym wszystkim, co opowiadasz, to podejście BDD wydaje się, wiesz, całkiem interesujące, same zalety. Pytanie brzmi, jakie są w tym wady? Bo już na początku wspomniałeś, że do niektórych klas problemów to narzędzie się nie będzie aplikowało. No tutaj możemy przytoczyć tą labelkę, której nie będziemy specyfikować.
Na pewno łatwo jest mi powiedzieć o różnych zastosowaniach, które powiedzmy są błędne albo... Ciężko jest mi powiedzieć może o samych wadach narzędzia jako takiego, czy metodyki pracy. Na pewno też są. Jednym takim, wydaje mi się, że jeśli chodzi o narzędzia, one są zbyt elastyczne. Nie? Jak gdyby jesteś w stanie tym zrobić wszystko, tak naprawdę, od testów automatycznych po prostu pracę z biznesem bez testowania i tak dalej. To jest... jeden aspekt tego, jak one są elastyczne. Drugi aspekt to jest poziom abstrakcji czy detalu, w którym wyrażasz te scenariusze. Nie? Mogą być naprawdę bardzo ogólne. Mogą być znowu bardzo detaliczne, przesycone danymi, tak? Konkretnymi w scenariuszu, czy znowu przesycone krokami, ilością kroków, jakie tam trzeba wykonać, nie wyklikać na ekranie. Więc tutaj jest bardzo, bardzo elastyczne to narzędzie i to powoduje pewne wyzwania, bym to tak nazwał. Co nie, to jest nie tyle wada, co pewne wyzwania w użyciu. No wymaga to jak gdyby świadomego zarządzania designem takich scenariuszy. Musisz wiedzieć, że tutaj chcesz napisać dla małej klasy, dla jakiejś, wiesz, tak naprawdę decyzji, czy ifologii jakiejś, czy kalkulacji scenariusze i one będą bardziej przesycone danymi, albo znowu po całym procesie i one będą bardziej ogólne. Nie wiem, dla mnie wadą jest to, że nie jest to samowystarczalna technika ani do tego, żeby zebrać wiedzę z biznesu, ani do tego, żeby wytestować system. Nie jest to samodzielna technika, jak dla mnie. Tak, musi to być suplementowane, nie wiem, mockami interfejsów użytkownika czy pracą UX-a. jeżeli mamy interfejs użytkownika, być może warto to suplementować jakimiś diagramami procesów czy proces level event stormingiem jako zdjęcie już tego, co się nauczyliśmy, żeby po prostu było to jak gdyby jako dokumentacja do naszego projektu. I tak samo warto na przykład suplementować te rzeczy kalkulacyjne, matematyczne, na przykład opisem algorytmu czy wzorem matematycznym, który tam zaszywamy, bo to też nie o to chodzi, żeby deweloper na przykładzie 100 scenariuszy miał wyprowadzić wzór. Co nie? Mhm. To nie o to chodzi. Jeżeli tam jest jakiś wzór trudny, to podajmy go wprost. Prócz tego spiszmy sobie te scenariusze, żeby wiedział, co mamy wytestować, tak? Bo to są kluczowe przypadki. No wiadomo, że bardzo często w biznesie akurat nie ma tego wzoru i my jak gdyby po scenariuszach sobie wyprowadzamy ten wzór niejako w kodzie, czy ten algorytm. No ale jeśli to jest, to warto to jak gdyby podać wprost. Więc to by były chyba takie dwie największe wady, jakie tak na szybko jestem w stanie uszyć. Czyli bardzo elastyczne narzędzie, które powoduje pewne wyzwania, problemy i jak gdyby to, że nie jest to samodzielna technika.
Ja bym do tego dodał może jeszcze taką krzywą uczenia na początku. Jeżeli tego narzędzia nie było w projekcie, to jednak poznanie czy narzędzia jednego, drugiego, JB Hive'a, Cucumbera, jest jakiś tam wysiłek. Na szczęście to jest, powiedziałbym, ponoszony tylko raz, jak już raz to opanuje cały ten ekosystem tych narzędzi, no bo wiadomo, że często jest to wspierane jakimiś tam bibliotekami pomocniczymi, jakimiś tam automatyzacjami zestawów gotowych kroków i tak dalej, tak dalej, no to muszę się tego nauczyć. Mm. Nie? Ale jeżeli ja to raz zrobię, no to później będzie mi to tylko procentowało. Może drugą taką wadą, którą bym tutaj jakby wskazał z mojej perspektywy, to czasem taka trudność utrzymania chyba w porządku systemu, w którym, patrząc ze strony kodu oczywiście, gdzie tych scenariuszy jest naprawdę ogrom. Żeby uniknąć jakiegoś powielania, jakichś kroków scenariuszy implementacji, czyli po prostu takie, wiesz, bieżące zarządzanie jakością tego kodu. Mhm. Bo to też jest kod, no obywatel znowu, pierwszej kategorii w projekcie, który trzeba dbać. Tak, dlaczego to mówię? Bo zdarzało mi się być w projektach, gdzie czasami jedna linijka takiego, powiedziałbym, scenariusza biznesowego czasami była implementowana na 6 różnych sposobów, bo ktoś nie wiedział, że to zostało sformułowane w inny sposób, w innym scenariuszu i to dublował. Mm. Co powodowało, że miałeś tak naprawdę czasami się konieczność przebicia przez kilka równoległych implementacji, kiedy wystarczyłaby jedna, ale akurat narzędzia, które gdzieś tam były używane, po prostu nie pozwalały tego wychwycić. Więc taki cognitive flow tam się jeszcze pojawiał, dodatkowy. Można na tym zapanować, ale to też wymaga dużej dyscypliny. Mm.
No, z całą pewnością wiesz, no testy unitowe też mają tego typu wyzwania. Mm. Też musisz ten design jakiś tam wypracować sobie i trzymać go całym zespołem, bo też możesz zabetonować system jak gdyby tymi testami, wchodząc w głąb w implementację, więc tutaj myślę, że to jest po prostu cecha testów automatycznych, ale tak, z całą pewnością ten design tych scenariuszy, żeby one były bardzo dobrze napisane, robiły robotę, że łatwo się dopisuje nowe scenariusze, zwłaszcza nowemu deweloperowi, który w tym nie siedział za dużo, czy łatwo się utrzymuje cały system dzięki tym scenariuszom, no to też tego trzeba się nauczyć. Tego też trzeba się nauczyć i jak gdyby to na pewno jest duża wada, no bo już musisz się nauczyć jak gdyby robić dobry design na poziomie kodu produkcyjnego, dobrą architekturę, a tu jeszcze dobre testy. Ale wydaje mi się znowu, że jest to jak gdyby inherentna rzecz dla testów, a nie niekoniecznie wada BDD. Tu jest ta dodatkowa warstwa, no zgadzam się, że jest jeszcze ten tekst. Więc faktycznie jest to trochę bardziej problematyczne. Wiesz co, tutaj jeszcze nie tyle wady, co być może pewne mity, które dookoła BDD się pojawiają i niektórzy ludzie mogą używać tego jako argument, że jest to wadą i to nie działa. To na przykład taki mit, że biznes nam sam napisze te testy, tak? I że BDD zwalnia nas jak gdyby w ogóle jako deweloperów z uczenia się czy szukania tej wiedzy biznesowej. Oni po prostu nam napiszą testy, my je tam sobie musimy zautomatyzować oczywiście, ale mamy to z głowy. No nie, tam zawsze jak ja tego używałem, to tak naprawdę ktoś z zespołu deweloperskiego był skrybą i on to spisywał biznes być może był na miejscu i dyktował, a być może to było spisywane chwilę po spotkaniu z biznesem, czy znowu testy, które wynikły w trakcie implementacji w ogóle opisane przez
no ale zespół. To też nie chodzi, wiesz, tylko i wyłącznie o spisanie tego, to bardziej chodzi też o rozpraszanie tej wiedzy. A w momencie, kiedy to dostajesz, jest spisane, jak te notatki, spotkanie, tak byś zobaczył karteczki.
Dokładnie. No to też jest tak, ja zawsze mówię taki przykład, że jakbym ci położył tutaj na biurku 10-tomową encyklopedię, to nie czyni cię mądrzejszym. Tak. To nie ułatwia sprawy tak naprawdę. A gdybym, jak gdyby razem z tobą wybrał 15 czy 50 najważniejszych haseł, które są ci potrzebne do implementacji, przeczytalibyśmy sobie, omówili, a oprócz tego zostawiłbym ci tą encyklopedię, żebyś mógł sobie do tego wrócić, no to wtedy jest robota zrobiona. Co nie, jeśli chodzi o transfer wiedzy, nie inaczej. No tu jest podobnie.
To dwa pytania na koniec, bo już powoli będziemy się zbliżać do finału naszej rozmowy. Co byś polecił Michałowi z 2015 roku, mając dzisiejsze doświadczenia w tym temacie? Pytam oczywiście o rozmowy z biznesem, o BDD. Michał się zasępił.
Mogłeś mi podać to pytanie wcześniej, żebym to przemyślał.
Zwykle pytam, co byś polecił osobom, które zaczynają. I to jest moje drugie pytanie. Jeżeli chcesz, możemy zacząć od tego drugiego.
Poleciłbym się odciąć od tych przykładów zastosowania BDD, które tak naprawdę skupiają się nad automatyzacją testów przez interfejs użytkownika. Tego jest tak dużo artykułów na ten temat, tak dużo materiałów i rzeczy, które pchają cię w tę stronę, które targetują pewnie nie tylko devów, ale również testerów, że to jest coś, co na pewno jest globalny problem zrozumienia, czym jest BDD przez to. Nie?
No, wydaje mi się, że to też troszeczkę geneza tego problemu leży w tym, że przynajmniej w bibliotekach z mojego ekosystemu to implementacje kroków, które przychodzą jakby by default z biblioteką, są właśnie nakierowane na testowanie interfejsu. Więc skoro narzędzie to ma, to zaczynam tego używać i tak się często przyklejam do tego, że trudno mi nagle zobaczyć tą właściwą głębię problemu biznesowego. No i wtedy te scenariusze testują interfejs, a nie domenę.
Tak, to prawda. No jeśli chodzi o dokumentację Duke i Campbella, tam jest całkiem nieźle, bo oni pokazują tam dobre i złe przykłady od razu, więc wiedzą, że defaultowo zrobisz to źle i warto ci pokazać porównanie. Ale w obu przypadkach testują przez front. Więc to faktycznie jest jakimś problemem. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaką sobie bym powiedział z 2015, to chyba... Kurde, no ja już wtedy siedziałem w tym DDD, jak gdyby jarałem się Domain Driven Design, robiłem jakieś kroki swoje w BDD i pewnie jakbym miał sobie coś powiedzieć, to dużo z pogranicza tych technik, nie akurat w samym BDD, tylko raczej Domain Driven Design, bym się wyedukował w tym zakresie.
A co byś polecił osobom, które do tej pory może nie miały okazji spróbować BDD? Jak z tym w ogóle zacząć?
Wiesz co? Najlepiej moim zdaniem zacząć jest pisząc test unitowy albo taki associative unit test, to różne ma nazwy. Tak, w każdym razie, tak jakbyś pisał unita, czyli bez bazy, bez frontu, po prostu twoje klasy, ale niekoniecznie jedna klasa. Może być tam 5 klas, które współpracują z sobą i robią jakieś tam kilka kroków biznesowych. Też niekoniecznie jeden krok, tylko po prostu kilka kroków biznesowych. Co nie? Czyli od czegoś takiego bym zaczął. Spisałbym sobie kilka scenariuszy. Jeżeli bałbym się wyjść do biznesu, bo wiem, że to może być taki problem, że nie mamy tego bezpośredniego kontaktu z biznesem, to nawet spróbowałbym sobie spisać indywidualnie, co wiem, albo co z kolegami z zespołu i koleżankami udało nam się ustalić na ten temat i użyłbym tego narzędzia nie do testowania frontu, tylko właśnie do zrobienia testu takiego biznesowego flow na poziomie modelu dziedziny. Od tego bym prawdopodobnie zaczął. Gdybym nie bał się i miał łatwość kontaktu z biznesem, to pewnie powinienem zacząć od tego, żeby te specki spisać nie ze swojej wiedzy, wiedzy zespołu, tylko wspólnie z biznesem wypracować sobie to. I to też jak gdyby nie zaczynałbym biznesowi, robiąc, nie zaczynałbym od robienia wstępu biznesowi, że oto jest nowa cudowna technika, która zbawi nasz projekt i spróbujmy użyć behavioral driven development. Oni po tej nazwie już jak gdyby odpłyną.
Odpadli.
Tylko bym powiedział, wiecie co, ja muszę sobie tutaj zrobić notatki na tym spotkaniu i ja sobie to spiszę, ale chciałbym, żebyście też je przeczytali i też je zrozumieli. Tak? I w momencie, kiedy oni za bardzo rozmawiają o potrzebach albo o abstrakcyjnie, jak działa, jak chcą, żeby działał system, sprowadzałbym ich na ziemię, mówiąc, dobra, zróbmy pierwszy przykład działania tego systemu. Taki masz stan, takie dane na wejściu, co się wtedy dzieje, jak ten system ma się zachować i co na każdym kroku ma powstać jako efekt uboczny. Nie? Czyli taka technika do sprowadzania ich na ziemię, do konkretu, i spisywanie tego znowu w sposób, który dla nich jest w miarę naturalny. I w ten sposób uczyłbym siebie i ich. Nie wiem, czy pracy w tej formie, ale podsumowania naszej pracy w tej formie. Po spotkaniu oczywiście. Co nie? No i potem tą część, którą wspomniałem na początku, czyli zrobienie z tego testów modelu dziedziny, który tam po spodem będzie wykonywał te procesy. Tak? I znowu test dla procesu end-to-end i osobna specka w osobnym pliku z innymi krokami, która testuje już detalicznie na przykład kluczowe decyzje, kluczowe kalkulacje i to będzie osobna klasa biznesowego kodu, coś tam policy, osobna specka z osobnymi krokami do testowania tego policy i bardzo często tam jest tak, że testy mają trzy kroki, tak? Na wejściu to odpalam coś, na wyjściu to, ale mają 60 scenariuszy do tych trzech kroków z różnymi danymi wejściowymi. I tam się fajnie sprawdza to example table, gdzie masz template scenariusza, bardzo prosty, a masz potem przykłady danych wejściowych do tego scenariusza tam w liczebności już znacznej. Tak? Z kolei te testy w osobnej specce do procesu end-to-end, one już, wiesz, wiedzą, co ta polityka odpowiada, ta kalkulacja, jak ona działa, jak ona liczy. Więc to już można sobie wymokować w takim scenariuszu end-to-end i robisz po prostu kilka prostych scenariuszy, które tam się różnią kolejnością kroków, większą ilością kroków i tak dalej, a już nie wchodzą w detale tych danych potrzebnych na potrzeby kalkulacji czy decyzji i tak dalej. Co nie? I jak to bym ogarnął w 2015 roku, to myślę, że byłbym bardzo z siebie zadowolony.
W DDD by example znajdują się jakieś testy napisane z tą techniką?
Chyba nie. Tam wydaje mi się, że może są jakieś specki, feature file zakomitowane, nawet nie wiem, ale nie są zaimplementowane. Tam są testy w Spock frameworku, co jest znowu innym narzędziem, które jest takie trochę z pogranicza.
No, myślałem, że będziemy mogli podlinkować, bo w opisie tego odcinka będą linki do artykułu Dana Norta, do narzędzi, które się pojawiały, czy to do eBehave'a, czy do Cucumbera. Zasadniczo chyba dla każdej wiodącej technologii jest jakieś narzędzie, które implementuje te scenariusze Gierkinowe i pozwala to automatyzować. Będzie też oczywiście link do dokumentacji Gierkina dla osób, które tutaj wychwytywały słowa kluczowe given, when, then, example i table. To są oczywiście słowa kluczowe z Gierkina. Pełna specyfikacja będzie tutaj podlinkowana. Michał, z tego co widzę, teraz pewnie szuka szybciutko na GitHubie, na swoim laptopie, czy jednak może się gdzieś udało.
Jedna rzecz, którą jeszcze chciałem wspomnieć, to alternatywa dla Gierkina, notacji Gierkin i dla Cucumbera czy JBehave'a jako frameworków, które to odpalają. Są projekty ThoughtWorks'a, Gage, czytając polskie literki Gauge i Tyco. To już akurat łatwo, Tyco po prostu. To są dwa narzędzia, które podchodzą w troszkę inny sposób, w innej formie do tych samych wyzwań. Tutaj notacją nie jest Gierkin, tylko Markdown. Taka zwykła notacja, jakie piszemy w Readme, czy na GitHubie, czy w Jirze pewnie też w tym się pisze. I tu nie ma wymuszonego given, when, then. A poza tym, jak gdyby zakres funkcji jest zbliżony. Mamy scenariusze, mamy kroki i mamy również możliwość tabelek wkładania. Sęk w tym, że można to wydrukować praktycznie jako PDF-a wprost. No i to, że nie wymagane jest żadne given, when, then, sprawia, że wygląda to jeszcze bardziej naturalnie dla biznesu. I to jest coś, co warto wspomnieć, warto spróbować. Ja znam przykłady zastosowania takie produkcyjne, w których się to bardzo dobrze sprawdziło. Więc to tak na sam koniec, żeby jeszcze...
Linki do obu narzędzi też będą w opisie odcinka. Michał, ci bardzo dziękuję za rozmowę, w końcu się udało spotkać.
Ja również bardzo ci dziękuję.
A wam za odsłuchanie kolejnego odcinka podcastu Better Soft Design. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.